Popołudniowa rozmowa Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
W Poznaniu trwa konferencja Dni OZE pod tytułem Transformacja dla przyszłych pokolenia. W naszym studiu jeden z prelegentów, popularyzator nauki, ekspert od technologii wodorowych Łukasz Lindner. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wydaje mi się, że mnie jako mieszkańca takiego miasta jak Poznań cały ten wodór jako paliwo przyszłości mało dotyczy.
To nieprawda.
Dlaczego?
Wodór dotyczy nas wszystkich, ponieważ to jest integralna część transformacji energetycznej.
To znaczy, bo ja nie korzystam z niczego w zasadzie na wodór, tak mi się przynajmniej wydaje.
Ale z prądu korzystasz jak
korzystam z prądu jak najbardziej.
No i to też część, która jest odpowiedzialna za wodór.
No dzisiaj raczej to nie jest prąd z wodoru.
Jeszcze nie jest, natomiast wodór, jedną z roli wodoru jest magazynować energię elektryczną. Wykorzystywać nadwyżki, które generuje OZE. Bo dzisiaj jest tym duży kłopot.
Mówiąc o paliwie, myślimy przede wszystkim o transporcie samochodowym, a patrzę na statystyki, jest kilkaset aut. Na rynku w zasadzie w Polsce mamy chyba cały czas tylko dwa modele. To nie bardzo się rozwija ta branża.
Robimy transformację energetyczną głównie po to, żeby było czyściej, łatwiej. Natomiast jeżeli chodzi o sam transport, to jest najmniej emisyjnym tutaj źródłem. Transport odpowiada mniej więcej za 20% gazów cieplarnianych, a pozostałe 80% to będzie właśnie przemysł i tutaj jest rola wodoru. Więc produkowany wodór z elektrolizy w pierwszej kolejności właśnie pójdzie do przemysłu. Mniej więcej 80-85% produkowanego wodoru odnawialnego będzie w przemyśle.
To znaczy, że on będzie napędzał maszyny, sprzęt wykorzystywany przez fabryki, zakłady, tak? O to chodzi?
Nie.
To
jest zupełnie inne zastosowanie. To jest pierwiastek chemiczny, który od 100 lat jest już używany w przemyśle. Do produkcji nawozów, do produkcji stali, do produkcji szkła. Więc ten wodór jest tam bardzo, bardzo powszechny i zawsze był. Natomiast my go produkujemy z gazu ziemnego przy emisji 18 do 20 kg CO2 na każdy kilogram wodoru. Głównym celem wodoru zielonego jest wyprodukowanie samego wodoru, substratu, z wody przy emisji 0 kg na kilogram wodoru.
Czyli nie myślimy stricte nawet o paliwie, tylko w ogóle o tym wodorze jako tej substancji wykorzystywanej do różnych procesów. Tak?
Wodór może służyć nam do produkcji energii elektrycznej, do produkcji energii cieplnej, być stosowany jako paliwo, czy po prostu jako substrat chemiczny. Dzisiaj najczęściej jest wykorzystywany jako substrat chemiczny, więc to będą branże, w których w pierwszej kolejności będą bazowały na zielonym wodorze. Transport też będzie ostatecznie gdzieś korzystał z wodoru, ale to jest na trzecim, czwartym czy piątym stopniu w skali zapotrzebowania.
Zostańmy chwilę przy tym transporcie. Co się musi stać, żeby no właśnie ten wodór w transporcie był powszechny, żeby było więcej samochodów wodorowych, albo chociażby tych autobusów, czy pociągów wodorowych?
Musimy zacząć masowo produkować zielony wodór. Bo nie ma sensu tutaj, dzisiaj już możemy przestawić się na wodór produkowany z gazu ziemnego i nim zasilać samochody, no ale efekt jest taki, że to zanieczyszczenie ciągle jest. Nie po to to robimy. Więc potrzebujemy dużo zielonego, czystego wodoru produkowanego z OZE, z elektrolizy.
A dziś większość wodoru produkowanego w Polsce, to jak rozumiem, to jest ten szary wodór, zdecydowana większość.
98-100%.
A kiedy my możemy osiągnąć wyższe poziomy, jeśli chodzi o produkcję z OZE? Ja spotkałem się z takimi szacunkami na jednej z konferencji wodorowych, że my do 2030 roku może osiągniemy 40% produkcji tego wodoru ze źródeł odnawialnych, czyli nawet nie większość.
To jeszcze są bardzo optymistyczne szacunki. Ale uświadommy sobie, że świat oparty na gazie ziemnym i węglu budowaliśmy 100-150 lat. Transformacja energetyczna zajmie nam 30-40 lat. I dyrektywa RED III mówi wprost, że powinniśmy mieć do 2030 roku 42% wodoru odnawialnego w naszej całej gospodarce. To jest nasz cel. To jest cel ambitny. Mam nadzieję, że uda nam się go zrealizować. Natomiast jeszcze nie ma aż tak optymistycznie, bym na to nie patrzył.
A co zrobić, żeby to udało się zrealizować? Musi być więcej elektrowni, na przykład wiatrowych, słonecznych, czy chodzi o zupełnie inne aspekty produkcji i wykorzystania tego wodoru?
No, Polska ma chociażby duży, ambitny plan budowania wiatraków na morzu i z definicji tam mamy za dużo energii elektrycznej. Nadmiar tej energii możemy przeznaczyć na produkcję wodoru. Więc najpierw muszą być źródła wytwórcze. Nie ma też sensu stawiać dedykowanych źródeł do produkcji wodoru, bo to się po prostu ekonomicznie nie spina. Więc na dzień dzisiejszy wodór może być produkowany z nadwyżek energii. Czyli ma służyć do bilansowania sieci. Wtedy, kiedy z OZE mamy za dużo energii, a mamy gigantyczny problem z redystrybucją tej energii.
Mamy słoneczny miesiąc i panele słoneczne wręcz wariują, produkują dużo prądu, tak? Nie produkują. Takie sytuacje.
Nie produkują, bo są wyłączane. Po prostu są wyłączane, bo sieć jest przeciążona, nie ma odbiorców. Co nie ma sensu. Więc zamiast odłączać, podłączamy elektrolizer i tę nadwyżkową energię przeznaczamy na produkcję wodoru. Wykorzystujemy wtedy 100% wydajności OZE. Dostajemy wodór, który może być przeznaczony właśnie jako substrat, czy paliwo, czy dokolwiek czego potrzebujemy.
Kwestia pewnie magazynowania, ale tu też wodór wydaje się, że ma przed sobą przyszłość.
Jedną z rol, tutaj reakcja jest prosta. Łączymy wodór i tlen i dostajemy energię i wodę. I to działa w dwie strony, więc to może być doskonały magazyn energii, przy czym oczywiście jest to obarczone stratami. Wodór ma taką przewagę, że można go sezonować. Możemy zbierać energię elektryczną w latem, magazynować w postaci wodoru i wykorzystywać go zimą do ogrzewania mieszkania, do wytwarzania energii elektrycznej w okresie zimowym. Więc to jest przewaga, że możemy sezonować duże wolumeny energii elektrycznej w postaci po prostu wodoru.
To jest takie zastosowanie, które może w pierwszej kolejności my, jako chociażby Wielkopolanie, dostrzeżemy w naszych domach. Pytam, bo akurat w naszym regionie ma powstać takie osiedle, to jest bodajże w Śremie, w którym będą właśnie te wszystkie punkty ogrzewane za pomocą wodoru.
Tak, to jest jedno z rozwiązań, takie mieszkalnictwo. I ten wodór ma dać tą niezależność energetyczną. Czyli budujemy osiedle, budujemy moce wytwórcze, tutaj jest akurat z paneli fotowoltaicznych i nadwyżkową energię, która jest już przewidziana na etapie projektu, przeznaczamy na produkcję wodoru. To może być. Więc to jest jedno z rozwiązań. Natomiast ten wodór może nam dać tą niezależność energetyczną na skalę, nie wiem, domu, osiedla, regionu czy całego kontynentu. Wszystko jest kwestią tego, ile my będziemy produkować energii elektrycznej, a dziś te nadwyżki są znaczące. Nie znaczy to, że możemy od razu całą gospodarkę po prostu zwodoryzować, bo do tego potrzebujemy tych 30, 40, 50 lat, ale krok po kroku możemy po prostu włączać kolejne sektory. Więc to będzie raczej ewolucja niż rewolucja.
A gdzie jeszcze możemy spodziewać się takiego zastosowania wodoru? Tak jak właśnie myślę, w prosty sposób, przedsiębiorstwa, chemia, transport, ogrzewanie, co jeszcze?
No przede wszystkim przemysł ciężki, czyli wszystkie huty szkła, stalownie, produkcja cementu. Głównym odbiorcą dzisiaj wodoru jest produkcja nawozów. No 420 tysięcy ton rocznie wodoru zużywa grupa Azoty, więc ten przemysł będzie głównym odbiorcą. Był i będzie głównym odbiorcą, więc wodór jest tą ścieżką, która pozwoli zdekarbonizować ten ciężki przemysł, ten wysokoemisyjny przemysł. Dzisiaj jest to obarczone po prostu wysokim podatkiem ETS-ów, więc jak my dalej będziemy bazować na wodorze produkowanym z gazu ziemnego, no to produkty wykonywane w tych spółkach będą po prostu obarczone wyższym podatkiem i mniej konkurencyjne na rynku. Jeżeli chcemy mieć czysto, to musimy stosować po prostu czysty wodór z elektrolizy.
Czy to prawda, że projekty wodorowe na świecie w ostatnim czasie trochę spowolniły, że są problemy, jeśli chodzi o pieniądze?
Nie. To nie. Problem jest tutaj zbyt wysokie oczekiwania, że faktycznie ten wodór miał być w samochodach, miał być, nie wiem, w latających dronach, miał być w każdej lodówce po prostu, w każdym zakątku, to oczekiwania były zbyt duże. Natomiast weryfikacja rynku następuje właśnie obecnie, gdzie projekty, które były przemyślane i od razu nastawione gdzieś tam na przemysł, gdzie był już ten odbiór wodoru zagwarantowany, to te projekty się toczą. Pierwsze szacunki to w 2020 roku przeznaczaliśmy globalnie około 10 miliardów dolarów na technologie wodorowe. W 2025 jest to 110 miliardów. Czyli to jest skok o dwa rzędy wielkości. Więc mamy już pierwsze projekty pilotażowe, które zaczynamy skalować. Więc oczekiwania nasze się zmieniły. Tak, już nikt nie oczekuje, że ten wodór będzie po prostu w każdym obszarze naszego życia, bo wiemy, gdzie jest potrzebny, co jest priorytetem i te projekty się doskonale rozwijają. Projekty bardzo ambitne, przełomowe, rewolucyjne, one niestety okazały się zbyt ambitnym podejściem do tematyki.
Koszty produkcji czystego wodoru będą maleć?
Tak, to jest kwestia skali. Też trzeba mieć świadomość, skąd się wzięła w ogóle cała ten hype na wodór. Od 2009 roku do 2019 roku cena energii z produkcji z fotowoltaiki spadła 10-krotnie. Po prostu o rząd wielkości zaczął spadać. Była energia tak tania, że nie mamy jak jej zagospodarować. Więc pojawił się wodór. Wykorzystajmy to. Mamy tanią energię z OZE. Zróbmy wodór. Wykorzystajmy wodór tam, gdzie to się opłaca. Czyli w tym przemyśle, gdzie on zawsze był. I teraz wchodzimy właśnie w tą dekadę wodoru, gdzie my zaczynamy skalować po prostu elektrolizery. Najpierw będzie to 1 MW, 10, 1 GW. No i efekt skali pozwoli po prostu produkować wodór zdecydowanie taniej.
I w ten sposób zacznie się kolejna i kolejna i potem kolejne dekady wodoru. Jaki jest cel ostateczny, jak pan myśli? Jak duży może być udział wodoru?
Mniej więcej 15% rynku energetycznego.
15%.
Docelowo to ma być 15%, przynajmniej tak mówią szacunki, bo też sobie musimy uświadomić, że produkcja energii elektrycznej, przerabianie tego na wodór, potem dalej produkcja energii elektrycznej, no to już mamy dwie przemiany fazowe, czyli dwa razy mamy straty na każdej z transformacji. Więc tam, gdzie się opłaca bezpośrednio coś zelektryfikować i wykorzystać bezpośrednio tą energię z OZE, no to to zawsze będzie bardziej konkurencyjne. Tam, gdzie się to nie da i potrzebny jest pośrednik, to wejdzie wodór, ponieważ jest to czysty nośnik energii, nie ma on żadnych konsekwencji. I całą tą rewolucję wodorową robimy po prostu, żeby było czyściej. Nie żeby było łatwiej, nie żeby było taniej, tylko żeby było czyściej. To jest cała idea transformacji energetycznej i wodór jest tutaj integralną częścią.
Niech to będzie puentą naszej rozmowy. Fizyk Łukasz Lindner był państwu i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Dobrego popołudnia.
Popołudniowa rozmowa Radia Poznań.